czy Białystok jest zielonym miastem, czy takie miasto udaje. Z jednej strony sadzi się łąki kwietne, ostatnio aleje 15 platanów, z drugiej planuje się wycinkę 70 hektarów lasu, setki drzew wycinane są pod infrastrukturę drogową, w nieodpowiedni sposób buduje się bloki, betonuje miasto, co prowadzi do podtopień podczas każdych większych opadów deszczu.
To jest bolączka, z którą mierzy się bardzo wiele polskich miast, nie tylko Białystok, ale również Warszawa, Kraków, Wrocław. Z jednej strony wprowadzane są polityki, które mają dać wrażenie, że coś się dzieje w obszarze zieleni, że miasta się zazieleniają. Z drugiej strony podejmowane są decyzje z punktu widzenia takiego celu kompletnie nieracjonalne. Porównałabym tę sytuację do czegoś, co nazywamy greenwashingiem, to znaczy podejmowania takich kampanii społecznych, które właśnie mają dać wrażenie, że na przykład wielkie korporacje podejmują działania mające na celu ochronę klimatu, walkę z zanieczyszczeniem środowiska, a tak naprawdę są to akcje, które niewiele wnoszą.
A realne działania pokazują co
innego. Pokazują zupełnie co innego.
W samorządowym podręczniku transformacji energetycznej Zielony Renesans zwracacie uwagę na to, że już podczas obrad Okrągłego Stołu podkreślano potrzebę zmian w gospodarowaniu energią, czyli to ponad 30 lat temu.
Tak, muszę przyznać, że sama byłam bardzo zdziwiona.
Czy te kierunki i potrzeby są wciąż aktualne?
Jak najbardziej. Już w czasie Okrągłego Stołu ta potrzeba przestawienia Polski, polskiej energetyki na zielone tory, ona już wtedy wybrzmiała. Co bardzo jasno pokazuje, że już wtedy elity polityczne zdawały sobie doskonale sprawę z tego, że transformacja energetyczna to jest takie wyzwanie, które musimy podjąć natychmiast. Nie ma czasu. Po tych 30 latach tak naprawdę niewiele się zmieniło. Nadal nie została przyjęta żadna strategia energetyczna dla polskiej energetyki. Całkiem niedawno rząd opublikował projekt polityki energetycznej, natomiast w naszej ocenie ta strategia jest przede wszystkim mało ambitna, nie odpowiada na najważniejsze wyzwania związane między innymi z kryzysem klimatycznym, ale jest też mało konkretna. Pytanie, ile czasu jeszcze nam to zajmie? Od razu uprzedzę, nie mamy kolejnych 30 lat.
Czy jest aż tak źle? Bo nie do każdego wyobraźni przemawiają wyspy śmieci na oceanach czy topniejące lodowce. Co złego się dzieje tutaj w województwie podlaskim, w Białymstoku, w Polsce?
Częstym błędem aktywistów klimatycznych jest to, że odwołują się do przykładów, które na naszym polskim podwórku rzeczywiście brzmią jak sytuacje bardzo przykre i z jednej strony martwią, ale z drugiej strony bardzo ciężko nam jest sobie wyobrazić, jaki realny wpływ ma to na nasze życie. Poddałabym co najmniej kilka takich przykładów, którymi możemy się posłużyć i zaobserwować tu na naszym polskim podwórku, w jaki sposób kryzys klimatyczny na nas oddziałuje. Mieliśmy w tym roku do czynienia z jedną z najgorszych w historii Polski susz. To właśnie ta susza spowodowała między innymi tak drastyczny wzrost cen, zwłaszcza warzyw i owoców. Drugim przykładem jest coś, z czym borykamy się od kilku lat, zwłaszcza w okresie letnim, to znaczy gwałtowne burze i nawałnice powodujące często bardzo poważne zniszczenia. Tak samo jak powszednieje nam to, że w listopadzie, ja pamiętam jeszcze z dzieciństwa, listopad był już miesiącem zimowym, a święta prawie zawsze były białe. Obecnie od kilku lat w grudniu często notujemy temperatury nawet do 10 stopni. Wydaje nam się to zupełnie normalne. Także moja rekomendacja, zastanówmy się nad tym głęboko, bo te skutki kryzysu klimatycznego są widoczne w Polsce, są na wyciągnięcie ręki, są naokoło nas.
No dobrze, to przejdźmy do tego, jak można temu przeciwdziałać, co możemy zrobić dla planety. W raporcie podajecie 10 przypadków tego, jak samorządy mogą skutecznie wdrożyć rozwiązania korzystne dla planety. Jakie możliwości widziałaby Pani na przykład w takim mieście jak Białystok? Co tutaj samorząd mógłby zaproponować, żeby tę sytuację próbować zmienić?
Jest kilka obszarów, na których samorządy mogą się skupić. Podajemy kilka konkretnych przykładów zarówno z polskiego podwórka, jak i z zagranicy, gdzie samorządy zrealizowały bardzo konkretne inwestycje. Mówimy tutaj o przestawieniu energetyki i transportu na zielone tory. Mówimy także o gospodarce odpadami i mówimy o organizacji na danym obszarze geograficznym czegoś, co nazywamy gospodarką obiegu zamkniętego, to znaczy wykorzystywaniu tych zasobów, które już mamy, którymi często mogą być nawet śmieci, odpady komunalne, do na przykład produkcji energii czy do recyklingu.
Problemem chyba jest to, że niekoniecznie samorządowcy na tym mogą zbić duży kapitał polityczny, bo chyba nie są to wciąż sprawy priorytetowe dla polityków, a też niestety dla społeczeństwa.
A ja właśnie chciałabym polemizować z tym mitem oraz z mitem, że na transformacji energetycznej nie można zarobić, czy inaczej, że transformacja energetyczna jest tylko czymś, co musi kosztować i że jest takim trendem, który idzie na przekór gospodarce kapitalistycznej.
To jak zarobić na transformacji energetycznej?
Mamy przykład gminy Głuchów, gdzie samorząd nie dołożył do postawienia farmy wiatrowej ani złotówki. Wręcz odwrotnie, to inwestor zauważył tą okazję, że tam mogłaby powstać farma wiatrowa. Postarał się o kredyty na realizację tej inwestycji. Ona była też częściowo realizowana z funduszy europejskich. Samorząd tylko na tym zyskał. Po pierwsze z tytułu podatku od nieruchomości, czyli to jest taki bardzo namacalny wpływ do budżetu tej gminy, który pozwala jej na realizację innych przedsięwzięć. Tutaj mieliśmy bardzo namacalny przykład, kiedy ten inwestor wspomógł odbudowę lokalnego kościoła, zorganizował program edukacyjny w lokalnych szkołach. W rozmowach z mieszkańcami bardzo wybrzmiewał też ten kapitał polityczny, który lokalni politycy na tym zbili, dlatego że pojawienie się inwestora oznaczało, że potrzebne były ręce do pracy, pojawiło się zapotrzebowanie na pokoje w lokalnych hotelach i motelach. Nagle życiem rozbrzmiały lokalne bary i restauracje. Także myślę, że to jest taki dobry przykład inwestycji w odnawialne źródła energii, gdzie wszyscy wygrali.
To na koniec chciałbym zapytać się w takim razie, jak przekonać samorządowców do tego, ażeby zaangażowali się w tę politykę energetyczną?
Takim narzędziem do przekonywania samorządowców, że warto, jest właśnie nasz raport Zielony Renesans. To jest nie tylko narzędzie, taki podręcznik, który my chcemy samorządowcom przekazać, żeby w bardzo szczegółowy sposób pokazać im, w jaki sposób mogą transformację energetyczną na swoim terenie realizować. Mówimy nie tylko o tym, z kim się skontaktować, jakie są pomysły na te transformacje, ale też w jaki sposób można pozyskać na to fundusze i odpowiadamy na pytanie, co mogą na tym zyskać i oni jako politycy i lokalne społeczności. Jest to taki podręcznik do tego, jak wszyscy mogą wygrać na transformacji energetycznej.
Rozumiem, że te podręczniki trafią również do białostockich samorządowców.
Chociażby. Już trafiły.
Czy macie jakiś odzew z ich strony?
Niestety na razie nie, ale nie tracimy nadziei. Mamy nadzieję, że po prostu cały czas uważnie i z zaciekawieniem czytają ten podręcznik i tylko dlatego jeszcze się z nami w tej sprawie nie skontaktowali.
I tym optymistycznym akcentem zakończymy tę rozmowę. Dziękuję serdecznie.
Bardzo dziękuję.